Audycja 305 na antenie Weszło FM. Witam serdecznie, Michał Łopaciński. Jak co środę i uwaga, dzisiaj wyjątkowo, jak zawsze z radiowych zaświatów, ale wyjątkowo aktualnie i wyjątkowo w środę będziemy rozmawiać my, no bo oczywiście musi być dialog, a drugą stroną tego dialogu będzie jedyny w swoim rodzaju wspaniały, legendarny, wyjątkowy, fenomenalny trener Radosław Chyży. Dzień dobry, Radosław.
Witam serdecznie. Trener KKS Siechnice, trzecia liga.
No ale jedyny w swoim rodzaju wyjątkowy i pnący tak, się do góry.
Pięknie, pięknie. Tak, gramy w barażach o awans do drugiej ligi.
Proszę bardzo. A powiedz, Radosław, tak mieliśmy, wiem, zaraz pogadamy o NBA, pogadamy też o europejskich rozgrywkach, gdzie trwają play-offy w koszykarskiej Lidze Mistrzów, ale muszę ci zadać to pytanie, wyciągając teraz, będąc dziennikarzem, nie tylko kolegą i współpartnerem w zbrodniach komentatorskich, ale teraz typowo dziennikarsko. Radek, jaka jest różnica trenerska, szkoleniowa w prowadzeniu drużyny męskiej i w prowadzeniu drużyny żeńskiej, bo wiem, że masz takie doświadczenia i chciałem tylko potwierdzić tę tezę twoimi ustami, że jest różnica i nie wcale tu nie chodzi o seksizm, tylko po prostu jest trochę inaczej.
Jest troszkę inaczej, dlatego że innego języka używam. Jeżeli chodzi w szatni czy na treningu, bo czasami mam tak trening, na przykład we wtorek mam trening dziewczyny o 15.30, a o 19.30 dziewczynom muszę więcej wytłumaczyć zrozumiale po polsku, a chłopakom łopatologicznie mogę kilka nieładnych, niecenzuralnych słów powiedzieć i wtedy ze mnie schodzi ciśnienie. A jeżeli chodzi z kobietami, to nie mogę w taki sposób. Muszę po prostu delikatniej, dokładniej, a z chłopakami się już nie pierniczę. I to jest największa różnica i tak samo w szatni, i tak samo na meczu, że jestem bardzo cierpliwy, jak prowadzę dziewczyny. Bardzo. Nawet pani sędzia zwróciła mi uwagę, znała mnie z parkietów, że nie spodziewała się, że mam takie podejście do kobiet. A ja mówię, człowiek się uczy, po 40 nabiera ogłady.
To żona zazdrosna zaraz się stanie.
No możliwe, bo akurat jeszcze jest różnica między kobietami a mężczyznami, jest to, że trenerzy u kobiet dbają o jak wyglądają. To wiem od siatkówki, od mojej córki, że i z tenisa, od koleżanek, że trenerzy jak pracują z kobietami, to muszą jakoś wyglądać. Ja też zauważyłem, myślałem, że to jest bujda, ale jednak jak zwracam uwagę, bo one zwracają uwagę, jak się ubiorę, czy polówkę założę, czy nie, a u facetów to ja cię kręcę, czy przyjdę tak, albo zauważą, czy byłem u fryzjera. Zauważą.
Okej, okay, a mogę cię zapytać jeszcze o kwestię różnice, no bo wiadomo, różnica płci, różnice biologiczne i to też nie jest wyciąganie jakichś tajemnic szatni, broń Boże, ale kwestie fizjologiczne, które różnią nas od kobiet, też podobno w niektórych dyscyplinach mają znaczenie, jeśli chodzi o treningi i dyspozycję po prostu na treningach.
Wiesz co, ja jestem też na takim poziomie niskim, bo to rozmawiamy o U19 juniorki, dlatego to nie jest ten wysoki poziom, gdzie takie rzeczy mają znaczenie. My bardziej po prostu staramy się, żeby one sobie krzywdy nie zrobiły, żeby one się poukładały i miło spędziły czas. I to jestem, tak jak mówię, jestem na niskim poziomie, jeżeli chodzi o trenowanie. Dlatego ja nie widzę w tej kwestii różnic. One mają jakieś tam humory, ale są naprawdę znakomite. Chcę się dla nich przychodzić, mimo tego, że wiele rzeczy nie potrafią, ale są strasznie inteligentne bestie. No, to, co potrafią zadać pytanie i to, co wbić świeka, to chłopacy tego nie potrafią. Strasznie mają świetne poczucie humoru. Szpile wrzucają do koleżanek i do trenera. Strasznie muszę być czujny, żeby nie przegięły, no ale potrafią, dlatego je uwielbiam, dlatego MOS Wrocław jest w moim sercu i na każdy trening z przyjemnością przychodzę.
Wiem, że się nie obrazisz, bo tu już, że tak powiem, do legendy przeszło i zdajesz sobie z tego sprawę, ale ciebie zagiąć w trash-talku? Radek, co to się stało?
Nie zaginają, tylko chodzi o to, że muszę się wysilić. Bo lubię po prostu jakieś takie zabawę językiem. Ja muszę po prostu tak między, no lubię to po prostu, ale nie, zagiąć nie mają szans, to od razu nie, tylko chodzi o to, że chłopacy są prości, że zwykłe teksty, które znam 10 lat mówię, a u nich muszę po prostu, daję przykład, miałem trening z chłopakami, po treningu na tej samej hali z dziewczynami i taka dziewczyna, która mało się odzywa, nie? Ja mówię, dziewczyny, kończymy, a ona tak do mnie patrzy poważnie, trenerze, ale to jest trzecia liga, my jesteśmy druga. Niech czekają.
No.
Masz rację, spokojnie. Spokojnie, panowie, na boczek, czekamy, aż zakończymy rzucanie. Są fajne. Fajne i bardzo sobie cenię tą współpracę, bo niektórzy trenerzy się zastanawiają, jak to jest w niższych ligach. Jest taki trener Ślęzy, Rusin się zastanawia, jak ty sobie radzisz, przecież grałeś na wyższym poziomie i tak dalej, chciałeś prowadzić, a ja mówię, na każdym poziomie może być fan i to zależy od trenera. I u mnie jest fan jeszcze na temat.
A czy jest coś takiego, co udziela się byłym koszykarzom, no bo nie tak dawno przecież, względnie nie tak dawno jeszcze sam grałeś, że właśnie ta praca z młodzieżą, no bo jednak nie wypominając tobie wieku, Radek, ale wiesz, że PESEL jest ten sam, stały i tylko coraz młodsi będą się pojawiać. Jest ten element tej satysfakcji właśnie, że trochę lepisz te organizmy koszykarskie w jakiś sposób, no bo jednak jak pracowałeś na wyższych ligach, w tej powiedzmy bardziej seniorskiej koszykówce, tak to nazwijmy, nie umniejszając nic oczywiście twoim zespołom, które prowadzisz teraz, no to jednak jest już ten element bardziej profesjonalizmu, tak? Możesz sobie pozwolić na jakiś skrót myślowy podczas meczu, wiesz, że oni złapią te zagrywki, tu jednak mimo wszystko, że to U19, i ten wiek nastoletni jeszcze, to trochę ich lepisz. Jest ta różnica w tej satysfakcji.
W Siechnicach mam też kilku młodych i na tym polega moja praca, że jakbym miał tylko starych zawodników w niższych rozgrywkach, to bym się tak nie bawił. Strasznie lubię, jak ty nazwałeś, lepienie, ale nie każdego trenera to bawi, bo w pewnym momencie przychodzi taka ochota, że patrzysz na ekstraklasę albo patrzysz na Ligę Europejską, mówisz, chciałbyś mieć takiego 19-latka, nie wiem, 2-5 wzrostu, biega jak gazela, silny, świetnym rzutem i chciałbyś go prowadzić. I to jest moje marzenie. To nie będę ukrywał, że czasami jak oglądam najlepszych zawodników NBA młodych albo europejskich, to mam do siebie pretensje, że jestem troszkę tak na WF-ie, że bardziej je czy chłopaków prowadzę, żeby sobie krzywdy nie zrobili, aniż robię z nich koszykarzy, bo najczęściej jestem, jestem na takim poziomie, że koszykarzy z moich zawodników i zawodniczek nie będzie wielkich, ale one też wymagają, żeby trener też był przygotowany, dobry i próbuję po prostu ulepić z nich najlepszą wersję z ich samych.
No często mówimy, że młody zawodnik musi trafić na odpowiedniego trenera, być dobrze poprowadzony, pokierowany, no ale z twojej perspektywy, z tego co mówisz, trener też musi trafić na dobrego zawodnika, tak? Na tego,
dokładnie,
którego może prowadzić.
Dokładnie, bez dobrych zawodników trener na przykład jest, nic nie zrobi wielkiego. Dlatego też liczy się nasza przyjemność. Ja uwielbiam pracować z dobrymi zawodnikami, pracowałem z dwoma, gdzie każdy trening był dla mnie wyzwaniem, bo on się tak szybko uczył, że musiałem po prostu coraz nowe rzeczy. A najczęściej mamy taki materiał, jaki mamy, ale odczuwam przyjemność z innych rzeczy. Tego, że oni się uczą nowych rzeczy, to są proste rzeczy, ale rozliczam swoją pracę, co zawodnicy KKS Siechnice potrafili 7 miesięcy temu, a co potrafią teraz. Tak samo z MOS-u. Jaka była rozgrzewka 7 miesięcy temu, a jaką mamy teraz dyscyplinę. Dlatego to jest bardzo, bardzo budujące.
Odniosłeś się do europejskich koszykarzy, do śledzenia europejskiej koszykówki, którą lubisz i którą, przyznam ci się, zrobię to publicznie, Radek. Ja byłem zafascynowany, przy całym szacunku oczywiście do Wojtka Michałowicza i całego grona ekspertów, których mamy wszystkich razem. Ja byłem zafascynowany twoją pasją buchającą z ciebie, jak komentowaliśmy Ligę ACB. Nie mówię dlatego, że jej nie lubię, czy nie lubię europejskiej koszykówki, bo ją lubię, ale jednak ja już jestem chyba przesiąknięty za bardzo NBA, stąd też miałem duże oczy, byłem pod dużym wrażeniem. Ty lubisz Europę.
Ja lubię Europę, mam problem z nazwiskami. Mam problem z nazwiskami, zapamiętaniem i powiedzeniem konkretnie, prawidłowo, jak się wymawia. Ale bo ja uwielbiam koszykówkę i na przykład europejska koszykówka jest bardziej do mnie zbliżona po NBA. Śmieję się, bo ludzie mówią, a ty, Radosławie, taki jesteś zakochany w NBA-ce i po prostu chcesz wprowadzać NBA-kę do
Siechnic.
Tak, a ja mówię, że nieprawda. Ja lubię NBA-kę, bo to jest dla mnie hobby. To jest dla mnie hobby i widzę, jak można grać w koszykówkę pięknie, jak ma się odpowiednich zawodników, odpowiednie zaplecze, jeżeli chodzi o intelektualne, o trenerów, o organizacyjne, jeżeli chodzi o właścicieli. To jest coś pięknego, bo stamtąd przychodzą najlepsze pomysły do Europy. A Europę, to z kolei patrzę, który trener coś tam ściąga i on ma jakby dobrych zawodników, i intelektualnie, że może coś tam skopiować. I ja wtedy, obserwując europejską koszykówkę, mówię, a co by fajnie można było pokazać na przykład w polskiej lidze, czy to w pierwszej, jak prowadziłem, czy to w trzeciej. No i stąd biorę. I Europę obserwuję i Hiszpanie, trenerzy hiszpańscy strasznie kombinują, strasznie jeżdżą przez to, że trener Scariolo jest asystentem, trener kadry Hiszpanii jest asystentem w Toronto Raptors, to ci trenerzy biorą te najlepsze rzeczy z NBA-ki i mówią, no to spróbujmy, to spróbujmy. Wielu trenerów jeździ na ligę letnią, jest asystentami tam. Wielu zawodników hiszpańskich przyjeżdża i uczy tych hiszpańskich trenerów. No i Hiszpanie są taką właśnie jakby siłą napędową koszykówki europejskiej. Ja uwielbiam po prostu, bo w Europie gramy fajną koszykówkę z głową. Mniej warunki fizyczne decydują o tym, kto wygra, a więcej decyduje rzut. Ja uwielbiam po prostu Hiszpanię, bo Hiszpanie sobie tak fajnie to wszystko organizują, że bez rzutu człowiek, oni już wcześniej wpadli, że zawodnik koszykarz powinien umieć rzucać do kosza za trzy. Troszkę z nimi
brawo.
Się...
brawo oni.
A wszyscy mówią, że NBA-ka to wprowadziła. Nie, no Hiszpanie na przykład zawsze cenili sobie zawodników i w ACB jest tak, że masz tych najlepszych zawodników, ale ci zadaniowcy, to oni nie może być tak, w Polsce czasami jest to, że zawodnik nie umie bronić, nie umie rzucać, a jest koszykarzem ekstraklasy. Ja bym chciał, żeby albo będzie super bronił i tak było za moich czasów, że byli tacy zawodnicy, albo super rzuca. I do trenera teraz należy, jak go umieści w zespole. I w Hiszpanii na przykład mamy takich właśnie zawodników, roleplayerów, którzy pięknie rzucają za trzy. I ta 40% i wyżej to jest coś takiego, takie, no grasz w ACB, to musisz mieć. Ja bym chciał, żeby w Polsce to było, że nie ma zawodników poniżej 30%, oddaje mi rzuty, bo ja w siechnicach zakazuję zawodnikom. Mówię, ty, kolego, jak nie umiesz rzucać, to się nie bierz do tego. Dlatego tak mówię, Ligę Hiszpańską lubię i też świetnie wprowadzają młodych zawodników. Strasznie taki, ja nazywam to czerwony dywan, on trenuje, ciężko trenuje, ale nie sprowadza mu się, nie wiem, zagranicznych zawodników i tak dalej, żeby on się męczył na treningu. Ma się męczyć na treningu, ale ma dostawać minuty. I uważam, że ten napływ do NBA zawodników z Ligi Europejskiej jest coraz większy, dlatego że ci zawodnicy są bardzo dobrze trenowani. Dobrze trenowani i zawodnicy europejscy już nie myślą o tym, żeby wyjechać do Ameryki na uniwersytet, tylko widzimy na przykład, jak jest nasz Jeremy Sochan, jest w Ulm. Bo rok temu zawodnik z Ulm, tam to się nazywa Orange Academy, on z 9 numerem został wybrany chyba przez Detroit Pistons. Nie szedł na uniwersytet, uczy się dorosłej koszykówki. My szybko dorastamy i my się uczymy po prostu, jak wygrać mecz. I dlatego mówię, ja jestem zafascynowany koszykówką. Szkoda, że nie mam tyle czasu, żeby to obserwować, bo w tym roku dużo obserwuję polskiej koszykówki, jeżeli chodzi o ekstraklasę, bo żeby móc pokrytykować, trzeba obserwować.
Zdecydowanie też jestem tego samego zdania, dlatego ponieważ rzadko śledzę polską ligę, nie wypowiadam się na jej temat. Mogę jakieś absurdy co najwyżej organizacyjne uwypuklać.
Tak, a ja bym chciał po prostu, no mówię, ja lubię każdy poziom rozgrywek, czy oglądam drugą ligę, pierwszą ligę, czy trzecią ligę, lubię ekstraklasę poobserwować, bo lubię kombinować. Dla mnie na przykład trenerem to nie jest zawód, dla mnie to jest powołanie, to jest osoba, która nie ma rodziny, która po prostu cały czas w głowie, jak poprawić zawodnika, po prostu dla mnie to jest pasja. Jeszcze inne kluby tego lepsze, nie narzekam na KKS Siechnice, ale te z większymi budżetami nie zauważyły mojej pasji, ale mówię, jeszcze jestem młody, 44 lata i dzięki dziewczynom z MOS-u wziąłem się za siebie, bo dobrze wyglądam według mnie, bo cały czas brzuchy grzbiety robiły, to mam nadzieję, że jakiś klub da mi szansę i po swojemu będę grał koszykówkę przyjazną dla oka i skuteczną.
Czego ci życzę oczywiście, no bo jesteś, jak na zawodnika byłbyś już stary, ale jesteś młodym trenerem, więc jakby to jest ten moment
Tak, ale staż już mam taki, że mam braki, które ciężko przeskoczyć i ta ekstraklasa nie woła mnie, ale dobra, spokojnie, patrzę na trenerów NBA, że czasami byli 13 lat asystentami, dopiero stali się pierwszym trenerem, dlatego cierpliwość, cały czas się uczę, cały czas oglądam, bo u nas w koszykówce jest tak, że strasznie to się zmienia. 2 lata koszykówka, 5 lat temu, a koszykówka teraz. I teraz człowiek zaczyna myśleć, w czym będzie. Ja wietrzę w tym, że w obronie. obrona musi się poprawić. Teraz czym musi się obrona poprawiać? Ta zmienność, intelektualna strona koszykówki, czyli zawodnicy muszą być szybko łapać rzeczy, które trener im przekazuje. Czyli mówi, teraz w tej akcji będziemy grali tak, w tamtej będziemy grali tak. Intelektualnie strasznie teraz rozwijam moich zawodników, żeby intelektualnie dawali radę, bo uważam, że to jest przyszłość, że trzeba po prostu łapać, bardzo szybko zmieniać style grania na pick and rollu, style grania czy zona, czy swego, czy taka zona. Dlatego nie każdy to ogarnie i to trzeba od najmłodszych lat rozwijać zawodników.
No i tutaj znowu możemy zatoczyć koło, bo postawiłem sobie trochę za punkt ambicji. Może honoru to duże słowo, to zbyt wyolbrzymione, ale za ambicje, żeby zaprosić dzisiaj i zachęcić w ogóle słuchaczy naszych do śledzenia też czegoś takiego, co się nazywa Liga Mistrzów. Młode rozgrywki od 5 lat, już nie będziemy wchodzić w ten konflikt FIBY z Euroligą i tak dalej. Jest Liga Mistrzów, wiemy jaki ma poziom, ma bardzo zróżnicowany, bo też nie można powiedzieć, bo są piękne mecze, są mecze słabe. Dzisiaj będzie mecz do jednej bramki, a propos tego jeszcze rozkładania czerwonego dywanu tu i Hiszpanów, bo o Iberostarze chciałem dwa zdania, to Luka Doncic najlepszym przykładem w Realu Madryt. Miał rozłożony dywan, ale musiał srogo pracować już od nastolatka, tak? No bo to wychowanek Realu Madryt. Dzisiaj stąpa po parkietach NBA i wszyscy mówią z Realu Madryt chłopak. MVP finałów Euroligi w wieku 18 lat. Do czego zmierzam? Dziś takie trochę zderzenie ze ścianą czeka we Fryga z Iberostarem Teneryfa, mecz, który my będziemy mieli okazję i mam nadzieję przyjemność komentować, Radek, bo ty już jak kiedyś umawialiśmy na ten telefon, to już mi tu zdążyłeś przeanalizować wszystko, co się dzieje niemalże, zwłaszcza jeśli chodzi o zespół z Teneryfy. Z drugiej strony we Fryga też nie można ich traktować jako totalnego underdoga i chłopców do bicia, bo przeszli przez fazę grupową w przeciwieństwie do Pszczółki Startu.
Tak, wiadomo na przykład, że to jest trzecia liga europejska.
Tylko przepraszam, uściśle, że mówimy o drugiej fazie grupowej, która zastąpiła fazę play-off, czyli jesteśmy na tym kolejnym etapie rozgrywek. Tak.
Czyli pierwsza to jest Euroliga, drugi jest Eurocup, jeżeli chodzi o poziom, i trzeci jest ten Champions League. I tak jak mówię, ja na początku nie byłem fanem tym Champions League, ale tak jak mówię, zespoły grają tam dobre, ale tak jak mówię, solidne. I trzeba po prostu się tam otrzaskać. Ja jestem pełen podziwu dla Rygi, bo jakbym zapytał przed sezonem polskie kluby, to by powiedziały, no we Fryga, co to za zespół? Uważamy, że jesteśmy lepsi, jeżeli chodzi budżetowo, organizacyjnie. We Fryga gra w lidze estońsko-łotewskiej. Co tam może pokazać? Zawodników mi się, to ktoś, polska liga by powiedziała, mają gorszych budżety. Może takie same, ale my mamy po prostu lepsze pieniądze. A oni awansowali do tej drugiej rundy i za to im bardzo, bardzo gratuluję. To jest wielki sukces. A jeżeli chodzi o Teneryfę, to ja jestem oczarowany tym zespołem. Pamiętamy, to jest trzecia jakby Liga Europejska. Czyli po Eurolidze i po Eurocupie oni grają i oni nie narzekają, że grają w tej trzeciej, na tym trzecim poziomie. Oni w swojej lidze ACB zajmują trzecie miejsce z bilansem 25, a pamiętamy, że Hiszpania ma 4 zespoły w Eurolidze, czyli ma Real, Barcelonę, Baskonię i Walencję. I w ostatnim meczu Teneryfa wygrała po prostu z Walencją. I teraz poziom, który prezentują niektóre zespoły w Hiszpanii, to lubię. I zawodników, którzy tam grają. Bo u nas się mówi, że Radosław Chyży nie lubi na przykład starych zawodników, doświadczonych zawodników nie lubi, ale mi nie chodzi o to. Mi chodzi o to, że doświadczony i starszy zawodnik, weteran, on musi na boisku pokazać mi, że mu na tym zależy i on musi mi wygrywać mecze. A często jest tak, że u nas się niektórzy zawodnicy kulają, no bo nie ma lepszych. Nie chodzi, że nie ma lepszych. Młodzi zawodnicy będą słabsi, ale oni będą przyszłością. Ale jak starszy zawodnik daje mi wygrane, to ja nie mam problemu z Szubargą. Szubarga 2 lata temu grał na poziomie jednego z najlepszych w polskiej lidze, jednego z najlepszych rozgrywających w polskiej lidze. Ja mu nie wypominam wieku, ale jak zawodnicy na przykład po 30 kulają się, widzę, że ma kolano go boli, plecy go bolą, ja mówię, kolego, twoje miejsce jest na emeryturze albo w słabszej lidze. A my zatrudniamy tych zawodników. Ale do czego zmierza? Teneryfa ma bardzo doświadczony zespół i ma 2 moich ulubionych zawodników, którzy tak. Marcelinho Huertas skończył 37 lat. 37 lat skończył i tak samo. Ale jeżeli chodzi o grę, nadal gra fizycznie, i bo intelektualnie to im starszy zawodnik, tym lepiej gra. Znakomicie rozporządza Walencją, zdobywa punkty, asystuje. Dlaczego ja go tak uwielbiam? Dlatego, że kiedyś ten Brazylijczyk, znaczy Brazylia była znana z tego, że grają w piłkę. W piłkę na murawie, w piłkę plażową. I nikt tak nie myślał. Też jeszcze była siatkówka. O koszykówce mówili, co to jest za Brazylijczyk, który gra w kosza. No ja cię kręcę, to musiał mieć połamany był, bo go nie wzięli do koszykóweczki, nie? Albo nie wzięli go do siatkóweczki, bo za niski, albo nie skoczy. I może jak patrzę na Marcelinho Huertasa, to można porównać, że możliwe, że to jest racja, ale jego zmysł, a najbardziej uwielbiałem u niego tą pasję do grania, ale nie do grania takiego topornego, jak Serbowie nam pokazują, albo niektórzy w ekstraklasie polskiej trenerzy. No, on pokazywał, wyłamywał się z konwenansów, tak się chyba mówi, czy szablonów bardziej chyba będzie pasował. On grał koszykóweczkę dla oka, mógł przegrać mecz, ale jak on grał na przykład w wieku 25 lat, to te podania to był majsterszyk. Trzeba było po prostu na zwolnieniu, bo wtedy były kasety, nie? To trzeba było zatrzymać, nie? I pokazać, jak on to zagrał, jak on to widział. To był gość, to był artysta. Ja stwierdziłem, ja cię kręcę. Koszykówka może być piękna, tylko w zależności, jak cię trener prowadzi. Czyli trener nie może być toporniakiem, który mówi tak, zwycięstwo za wszelką cenę. Czyli tak, w piłkę nożną autobus, a w koszykówkę będę grał 24 sekundy, zbiorę i znowu męczę tą koszykówkę. Marcelinho Huertas nie męczył koszykówki. Nie męczył. Jego koledzy po prostu grali wspaniałą koszykówkę dla oka, mimo tego, że tam czasami Brazylijczycy nie powygrywali, albo jego zespoły nie wygrywały, ale pierwsze, jak widziałem, że Marcelinho Huertas jest w zespole, to mówię, o, będzie co oglądać. Troszkę się zawiodłem, że w NBA mu nie poszło, bo uważałem, że z tego co pamiętam, chyba miał jakiś malutki epizod i mu nie poszło, ale tutaj...
Wiesz co, on nawet nie miał dłuższy epizod, bo właśnie to jest fenomen Marcelinho Huertasa. Huertasa, zależy.
Huertas, tak.
Bo to Huertas to po hiszpańsku, a on jest Brazylijczykiem, jest po portugalsku, więc chyba Huertas. No ale to już nie będziemy... Jedno i drugie przyjmijmy, że jest okej. Okay. Natomiast no, Shaquille O'Neal nim mówił Huertas. Do czego zmierzam? Juventud Badalona. Bilbao, Fortitudo Bologna, jeszcze z czasów, kiedy to były naprawdę solidne zespoły, myślę o Juventucie i Fortitudo, no i oczywiście Barcelona, wielka Barcelona, z której trafił do LA Lakers, oficjalnie spędził tam dwa sezony, tak, no miał oczywiście, nie we wszystkich meczach grał, ale to jest też przykład właśnie tego, jeden z tych, może nie wczesnych, ale tych przykładów, które stawały się coraz bardziej powszechne, upowszechniły ten import koszykarzy z Europy, właśnie do Stanów, do NBA, bo oczywiście mówimy o Brazylijczyku, który gdzieś tam w Ameryce Południowej jeszcze grał i tak dalej, ale ten szczyt możliwości, to piękno koszykówki, sam pamiętam, kiedy transmitowaliśmy Euroligę w Canal Plus i no, przyjemnością było patrzeć na Huertasa, który dominował wówczas chyba na Daseko albo na Zieloną Górę, już nie pamiętam kto tam, ale przeciwko polskiej drużynie, no to był majstersztyk.
I te sprowadzanie do Europy czy do NBA zawodników z Ameryki Południowej, czy Argentyńczyków, czy Brazylijczyka, spowodowało, że ta koszykówka stała się jakby światowa, ale najważniejsze, że oni nie byli tam ogórkami, tylko oni wprowadzali, tak jak mówię, czy Ginobili wprowadzał coś takiego, co człowiek się zastanawiał, jak on to zagrał. Ja nie chcę mówić, że wprowadzali piłkę nożną radosną do koszykówki, ale bym tak prosto to nazwał, że ta koszykóweczka była inna niż to, co pokazywały europejskie zespoły. I sprowadzenie tych z Ameryki Południowej fajnie uatrakcyjniło albo dawało takie piękno do tej koszykówki. Ona przestawała być toporna, bo ja od Marcelinho Huertasa przykładowo biorę jego podania, to różne podania z kozła, bez kozła, ale najważniejsze, jak uczę, to jest rzut. Rzut on wykonywał taki z jednego kolanka. To był rzut, którego zacząłem uczyć też w pierwszej lidze Kamila Hanasa z jednej nogi, czyli za trzy z jednej nogi. On na przykład, to był pierwszy zawodnik, którego pamiętam, to był z jednej z takich z kolanka, który rozpowszechnił ten rzut. Ale to jest poezja oglądania Marcelinho Huertasa i to, że jego w wieku 37 lat on jest nadal skuteczny. To jest tak jak mówię, to jest piękno. I Walencja ma zespół bardzo doświadczony i Tak jak mówię, to jest pszczyczek w nos, że koszykówka nie jest tylko dla młodych, ale jest dla doświadczonych zawodników, którzy ogarniają koszykówkę intelektualnie, bo Tenerife gra po prostu koszykóweczkę z głową. Może nie fizyczną, ale wiemy, kiedy zbiec, jak wykreować grę dla rzucającego zawodnika, jak wykorzystać wysokiego zawodnika rolującego. Bardzo dobry trener, bardzo dobrzy zawodnicy i bardzo dobra koszykówka. Serdecznie zapraszam.
No tak, tu jest trzech zawodników, jeszcze dorzućmy Giorgi Shermadini, też europejska legenda, no i Aaron Dornekamp, też ten doświadczony, który ten trzeci, powiedzmy, do brydża, czy trzeci ciągnący
tak, Dornekamp
ten zespół.
I tak jeszcze o tej południowoamerykańskiej koszykówce, Fittipaldo, też z tego, co pamiętam, to chyba Argentyńczyk.
Tak.
I tak samo, tak jak mówię, nie wiem, czy przez to, że Teneryfę, dlatego że miło, ciepło, że ci zawodnicy akurat, czy Brazylijczyk, czy Argentyńczyk się tam pojawiają, ale to widać, jak oni grają. Mają piłeczkę, bawią się dobrze, wykorzystują po prostu te pick and role. Bardzo się cieszę, że jest taki mecz. Szkoda, że to jest Ryga, ale ja myślę, że oni się postawią u siebie fizyczną grą i postarałem się, żeby to nie było do jednej bramki.
No właśnie, bo we Fryga ma bilans 0-4, wiadomo, że do top 8 nie awansuje Ligi Mistrzów, ale być może ten mecz będzie o tyle ciekawy, natomiast jakby niech Marcelinho Huertas zaprowadzi nas już na szlak NBA, jakby przechodząc jeszcze może trochę historii, a później do współczesności, do bieżących tematów, natomiast zastanawiam się, jak słuchałem ciebie, jak opowiadałeś o grze Huertasa, jak sam sobie gdzieś w głowie odwijałem, miałem tę przyjemność i okazję i możliwość zobaczyć go na żywo też. Co prawda wiadomo, jak kończyły polskie drużyny w starciu z Barceloną, ale widziałem. I zastanawiam się, czy gdyby on trafił do NBA wcześniej, nie w wieku, bo to jest, pamiętajmy, późny debiut, bo w wieku 32 lat trafił do LA Lakers. Gdyby trafił wcześniej, może by osiągnął więcej. To jest pierwsze przypuszczenie. A drugie, w zasadzie pytanie nasuwające się naturalnie. Dlaczego, Radek, czasami tak się dzieje, że patrzymy na zawodnika na parkietach europejskich, czy to jest BCL, czy to jest ACB, mówię o produktach, które my akurat, z którymi my obcujemy, ale nawet na Euroligę, zwłaszcza, no, czyli na tą najważniejszą europejską rozgrywkę. Patrzymy na zawodników, myślimy sobie, kurczę, to jest poziom NBA, ten facet po prostu osiągnie wszystko, po czym trafia gościu do NBA, no i się okazuje, że no, sezon, dwa i wraca.
Ja zawsze daję przykład Tonego Parkera, dawne czasy, nie? Tony Parker jakby nie trafił z tym późnym numerem do mądrego trenera i dwóch zawodników, Davida Robinsona i Duncana, bardzo by było ciężko z tymi ograniczeniami, które ma. Najważniejsze w NBA i w koszykówce jest trafić do odpowiedniego klubu, który trener ma i jeszcze styl, który trener preferuje, jest moim stylem. Dlatego odpowiadając na pierwsze pytanie, Huertas nie trafił do NBA wcześniej, dlatego że styl NBA był inny. Dopiero to później przez Igrzyska Olimpijskie zobaczyliśmy, że styl argentyński, brazylijski jest stylem jakby wygrywającym i wtedy trenerzy zaczęli szukać z Igrzysk Olimpijskich najlepszych zawodników. I wtedy NBA się otworzyła, powiedziała, o trenerze NCAA, my tworzymy zawodników, ale jest jakiś problem, bo ci zawodnicy zagraniczni są lepsi od naszych, których my wytrenowaliśmy. I ja uważam, że styl się zmienił, dlatego NBA zaczęła patrzeć. A jeżeli chodzi o na to drugie pytanie, to tak jak mówię, najważniejsze jest, ja zawodnikom powtarzam, to, że masz umiejętności na granie w NBA albo granie na przykład na wysokim poziomie, to jest jedno. Najważniejsze, żebyś w tym wieku trafił na trenera, który cię najwięcej nauczy. I w NBA, jak musisz trafić do zespołu, który gra tak jak ty, jest zgodny na przykład, czy gramy pick and roll, czy gramy na przykład na wysokich, czy gramy na przykład po stagerach, ktoś biega. I wtedy wybór, daję przykład Wismana z Golden State. On nie pasuje do Golden State. To jest gość, który się tam próbują go wcisnąć, ale nie mogą go wcisnąć. Tak samo Aubrey w Golden State. No, próbują gościa wcisnąć, ale tam przecież przez lata było tak, że Steph Curry biega, Draymond Green ma piłkę i to wszystko. Wysoki na alejupa i to wszystko. I Gudola będzie bronił. I oni grają tak 5 lat i ciężko im zmienić. Jak przychodzi tam młody zawodnik, to minie jeden rok, drugi rok. Jak on albo się nauczy, bo oni Wismana chcą nauczyć tej gry, albo zespół zmieni delikatnie taktykę. taktykę swojej gry, tą przyszłość. Dlatego to jest dla mnie jakby najważniejsze. Teraz już jest mniej błędów. Teraz jest mniej błędów, że zawodnik, który przychodzi do NBA, skauci go wybierają pod dany styl. Ale tak jak mówię, no czasami jest tak, że nie wciśniesz się albo nie masz po prostu jakby tych cech wolicjonalnych, bo jednak na ten wyższy przeskok, na ten wyższy poziom, to ja uważam, że to są cechy takie, że musi być twardość, musisz chcieć, ale chcieć nie, że ty mówisz, ja chcę bardzo, ale ty musisz chcieć bardziej niż Chyży albo bardziej niż Łopociński, tak? To nie jest tak, ty już rywalizujesz wtedy i wtedy nie ma uproś. W NBA czy w Eurolidze nie ma uproś. Jesteś słabszy, do widzenia, biorę następnego.
No to też pokazuje, to też daje odpowiedź na pytanie, które często jest zadawane, może nie w tej konkretnej sytuacji, ale może być zadawane. Dlaczego zawodnik na przykład, bo mówimy o młodych, tak? Nie mówimy o gwiazdach, tak jak Blake Griffin, o którym za chwilę pogadamy. Natomiast, że ten zawodnik w tym zespole, do którego trafił, wybrany w drafcie, ten pierwszy sezon, dwa, no jest, ale przecież to nie taki wysoki numer draftu się nie realizuje, po czym nagle jest wymieniony do innej drużyny i się okazuje, że rozwija skrzydła i niekoniecznie to musi wynikać właśnie z tego doświadczenia w NBA, to może wynikać między innymi z tego, o czym przed chwilą powiedziałeś.
O styl, dlatego że zawodnik przychodzący do NBA ma 18 lat, 19. Trenerzy mówią, on pójdzie w tym kierunku, ale wiemy, że to jest ciężki wiek. Czasami pójdziesz w tym kierunku, ale czasami w drugim. I on się nie rozwija tak, jak trzeba. Znaczy nie rozwija się tak, jak zespół przypuszczał. I nagle zostaje wymieniony i w innym zespole, w innym środowisku zaczyna grać. Jest wiele takich przypadków. Coraz mniej, bo NBA to jest no, klasa, biznes, to są okay. Po prostu goście. Ale czy w Eurolidze, w europejskiej koszykówce często tak jest, że w innym zespole nagle on zaczyna grać. Ale w NBA już coraz mniej, ale też przyznaję, że takie rzeczy mają miejsce.
Nie byłbym sobą, gdybym nie użył sformułowania Liga G League, tak? Czyli Liga to zaplecze NBA. Czy to nie pokazuje też to, o czym mówimy, jak ważna jest Liga G League? Po co została tak naprawdę, znaczy ona była stworzona już wcześniej, tylko czemu jest teraz tak bardzo wychuchana, zadbana? Może i teraz ja postawię hipotezę, a ty powiedz mi, czy się mylę, czy nie, bo nie uważam, że mam rację. Natomiast mam takie wrażenie, kiedy słuchałem teraz twojej odpowiedzi, że po to jest ta Liga G League, dlatego że posłuchajmy się skrajnymi przykładami. Luka Doncic przychodzi jako doświadczony gracz. On przyszedł jako nastolatek, ale z jakimi tytułami, z jakim zapleczem. Był na topie europejskim. Wyżej już nie mógł być, jeśli chodzi o europejską koszykówkę klubową i indywidualne w tejże osiągnięcie przy okazji. Ale generalnie zawodnicy europejscy mają tę przewagę nad zawodnikami ligi akademickiej, trafiając na parkety NBA, że są doświadczeni, obyci w koszykówce zawodowej. Czy może być tak, że Liga G League jest też po to, żeby pewne błędy, być może przy scoutingu, albo być może te decyzje na przyszłość, naprawiać. W tym sensie, że mamy zawodnika ligi akademickiej, szukamy, bo wiadomo, że w NBA szukamy, nie wiem, w tym roku drużyna szuka rozgrywającego, w tym roku szukamy rzucającego, w tym roku szukamy wszechstronnego skrzydłowego, po czym się okazuje, że następuje to zderzenie jak Wisemana z NBA i może dla niektórych warto ich upchnąć jeszcze, dać im sezon w G League, żeby tam się właśnie rozwinęli. Liznęli de facto zawodowego stylu życia i podszlifowali swoje umiejętności. Jakby taka liga leczenia błędów trochę, wynikających z całego systemu amerykańskiego, bo jak widać, Amerykanie uczą się sami na własnych błędach. Skoro jest zalew zawodników z Europy, stwórzmy G League. Nie wysyłajmy Amerykanów tam. Niech oni się tutaj, stwórzmy sobie zaplecze. Część tego zaplecza.
Dokładnie zgadzam się z twoją tezą. Dlaczego? Dlatego, że dwóch dobrych zawodników z pierwszej rundy draftu przyszło z Nowej Zelandii, przepraszam, z Australii. Mhm. Hampton i na przykład Ball. Przyszli na przykład, powiedzieli, nie chcemy grać na uniwersytecie. I G League wreszcie wpadł na dobry pomysł, że w Europie nikt nie nakazuje pójścia na uniwersytet. Jak ktoś chce na przykład nie rozwijać się intelektualnie, tylko koszykarsko, no to po liceum, kończy liceum albo kończy zawodówkę i idzie na przykład grać w profesjonalny basket. A w Stanach Zjednoczonych nie wiem, oni chcieli być mądrzejsi, stwierdzili, no nie, no musisz iść na uniwersytet. Dlatego G League moim zdaniem tą niszę załatało. Zawodnik nie musi po prostu iść na uniwersytet, może po prostu sobie iść do G League i uczyć się grać z mężczyznami. Bo G League, znaczy NBA zauważyło, że zawodnicy, to co powiedziałeś fajnie, po Europie albo po Australii są przygotowani do grania. Ja nie muszę czekać, go uczyć, jak się ma w szatni zachować, jak ma podawać bidony, jak ma podawać ręczniki, wie, jak ma się zachować na wyjeździe, ma presję wyniku, bo jest na przykład mecz o coś. W seniorach jest mecz o coś. Albo straci trener pracę, albo ktoś inny straci. I on się uczy wtedy, i on patrzy, aha, na uniwersytecie nikt nie tracił roboty, jak zagrał słabo. A na przykład w zespole europejskim albo australijskim Amerykanin gra słabo, przyjeżdża nowy, do widzenia. Kontrakt jest, płacimy cię, ale ty już z nami nie będziesz grał. I on mówi, aha, tak jest. Musi sam zadbać o siebie. Na uniwersytecie większość rzeczy, no uniwersytet dobrze dba, a jak jesteś zawodowcem, no to większe rzeczy musi zrobić. I mi się wydaje, że G-League zauważyło to, czy NBA lubi zawodników z Europy, bo oni są przygotowani mentalnie. Oni są przygotowani mentalnie do gry. Może nie mają takiego talentu jak najlepsze prospekty NBA w drafcie, ale patrzy, że w drugiej rundzie wybrać takiego Europejczyka pod koniec pierwszej rundy, to on jest przydatny i od zaraz. On wie, jak współpracować z trenerem, jak się do niego odzywać, w jaki sposób na przykład funkcjonować w grupie. Nie mówię, że w NCAA tego nie ma, tylko G-League fajnie to zrobiło, mi się wydaje.
Tak, no tutaj taką teorię można nawet to nie jest specjalnie szycie teorii, ale kiedyś miałem okazję spotkać się z Pawłem Mrozikiem, który był też, pracował na uczelni w lidze akademickiej na dwóch uczelniach. Kuba Nizio przecież grał u Pawła Mrozika na Politechnice Kalifornijskiej, że to jest dobry motyw, że może czasami lepiej jakby ściągnąć, no mówiliśmy w kontekście Polaków przede wszystkim, tak, polskich zawodników, żeby ten polski zawodnik trafił jak najwcześniej na rynek amerykański Ligi Akademickiej, nawet do słabszego zespołu, tak? Bo nie mówimy tu o zespołach z March Madness, ale nawet do takiego przeciętniaka, ale który gra w tej Lidze Akademickiej, w dobrej konferencji, bo tam to też jest znaczące tutaj o Lidze Akademickiej, kiedyś robimy odrębną audycję. Potem nawet wrócił do Europy, został zawodowcem i dopiero potem walczył NBA. Taka metoda wcale, to brzmi jak szalona jakaś fantazyjna wizja, ale to nie jest zła wizja. Bo z jednej strony uczy się amerykańskiej koszykówki, jakichś podstaw, które są inne niż przykładowo w Polsce, ale wraca, rozwija się w Europie i potem jako zawodowiec mówimy o takim stanie idealnym oczywiście.
Znaczy potem... nie ma jednej metody trafienia do NBA. I tak jak mówię, zawodnik musi kombinować, popatrzeć, posłuchać innych osób, patrzeć, co zrobili poprzednicy, ale nie ma jednej drogi i nie powiem, że ta jest lepsza, ta jest gorsza, jeżeli chodzi o wybór zawodników i drogę, ścieżkę kariery.
Znaczy tak, tutaj jeszcze tylko uściśle...
Mi się europejska podoba, mi się europejska i namawiam zawodników, żeby zostawali, żeby grali w Europie, a nie wyjazd na uniwersytet. Ale jak jesteś bardzo, bardzo dobry, to uważam na przykład, że Stany Zjednoczone, uczysz się kultury, patrzysz, bo to jest całkowicie inny kraj. I jak jesteś bardzo dobry i masz trafić do NBA, to zachęcam zawodników, jeszcze takich nie miałem, ale bym zachęcał zawodników, żeby jechali na studia.
Znaczy ja tylko uściślę, że tutaj jakby my rozmawiamy o zawodnikach też o drafcie w tym kontekście, ale nie, na pewno nie o zawodnikach ze ścisłej czołówki draftu, tak? No bo tych pierwszych 10 numerów, no to są zawodnicy już przygotowywani to już na gwiazdy, tak? To są materiały
gwiazdy,
wyjątkowe,
to są
więc
gwiazdy.
Tak. Tu mówimy już raczej o zawodnikach z pozycji 20, a nawet i z drugiej rundy draftu, tak. Czyli tych mniej rzucających się w oczy na początku zwłaszcza. No ale dobrze. Przejdźmy do, skoro jesteśmy w NBA, trafiliśmy do Stanów Zjednoczonych. Blake Griffin, LaMarcus Aldridge i Super Team w Brooklynie. To jest już drużyna skrojona w tym momencie na finały NBA?
Teraz będę musiał tobie przerwać. Przepraszam.
Dobrze.
Ale będę musiał wypełnić formularz.
Dobrze.
Bo do pracy potrzebuję test covidowy. Dlatego spotkamy się, mała przerwa i spotkamy się za 5-10 minut.
Proszę bardzo. To teraz muzyczka w programie. Radek się testuje, wracamy za chwilę.
Słuchasz, Weszło FM.
Wracamy. My posłuchaliśmy muzyczki. Jak twój nos?
Bardzo dobrze, bardzo panie są miłe i zawsze uważam, że są strasznie cierpliwe, a to my ludzie jesteśmy troszkę niemili.
Okej, okay, no to dobrze, czyli wszystko okej, okay. Najważniejsze, żebyś nie zdał tego testu, nie zaliczył i to jest tło oczywiście.
Tak, oczywiście,
tak.
Zawsze.
Natomiast
zawsze go nie zdaję.
Tak, natomiast rozgadaliśmy się bardzo dużo, ale myślę, że na bardzo ważne tematy, które rzadko są generalnie poruszane, jeśli o to chodzi, natomiast wróćmy do sportu sensu stricte, bo Nie chcę powielać tematów mainstreamowych, ale ten jeden muszę. Czy Brooklyn Nets teraz, po tym jak przyszedł Blake Griffin, jak przyszedł LaMarcus Aldridge, to już jest drużyna na finał NBA. To jest ta drużyna, która ma zdetronizować, potencjalnie przyjmijmy LA Lakers, chociaż dla mnie czarnym koniem Utah Jazz. Ale nie o nich, nie o zachodzie, o wschodzie, o Brooklyn Nets, którzy ewidentnie, jeśli patrząc na ruchy transferowe, zagrali na nosie wszystkim na wschodzie.
Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo moim zdaniem chyba taki był cel, zabrać z rynku najlepszych zawodników. Dlaczego? Dlatego, że przed tymi transferami Brooklyn Nets dla mnie był i tak najlepszym zespołem. Dla mnie był to najlepszy zespół, jak się ma Duranta, Irvinga i Hardena, to brakowało tylko zawodnika, który będzie łapał piłki alejupy, będzie zbierał i troszkę pobroni. Ale ten zespół jest niewiarygodny, jeżeli chodzi o atak.
Ale wiesz co, jak można, jak złośliwi mówią teraz, że poza Irvingiem, który ma jeden pierścień, Durant, który ma kilka pierścieni, to zebrała się grupa chłopaków, dla których to jest ostatni dzwonek, żeby ten pierścień mistrzowski zdobyć, ale to mówią złośliwi. Natomiast, tak, myślę, że Radosław Chyrzy i Michał Opaciński powiedzą co innego. To jest drużyna, z całym szacunkiem dla innych, z najwyższym IQ na parkiecie, tym IQ koszykarskim.
Znaczy, ja bym jeszcze zaznaczył coś innego, bo ludzie złośliwie mówią, ale ja pamiętam, jak LeBron tworzył zespół u siebie w Miami, nie było problemu. Kiedy Anthony Davis zdecydował sobie, że nie pójdzie na wschód, tylko pójdzie do Lakers, wymusił ten transfer, to nikt wtedy nie mówił, że tak mocno, że LeBron chce ukraść. Posłyszałem opinię jednego dziennikarza, że to jest kradzież, że chcą skraść mistrzostwo zespół Brooklyn. Tylko tak jak mówię, te trzy osoby dla mnie były już jakby gwarantem, że finał konferencji mam. Finał, wiadomo, kontuzje i wiele rzeczy. Pięciu zawodników tylko gra, jest jedna piłka. Ja z punktu widzenia, wiesz, że ja lubię swoje teorie. Oczywiście. Z punktu widzenia mojej osoby, to ja uważam, że te ruchy były takie. Ja chcę zdobyć mistrzostwo, ale w miłej atmosferze, z fajnymi gośćmi, z którymi się nie będę męczył, że ten ma iść tu, albo ten nie będzie znał swojej roli. Blake Griffin wie, po co gra i o co gra, swoje już zarobił, teraz chce grać w miłym towarzystwie. Bo tak jak wspomnieliśmy o Tenerife, dlaczego na przykład młodzi zawodnicy nie są w zespołach o mistrzostwo grających? No bo ty musisz mieć to doświadczenie, ale w zachowaniu, nie w grze. Bo jak masz taką gwiazdę jak Doncic, to wiadomo, że będzie grało mistrzostwo. Ale jak nie masz takiej gwiazdy, to ty musisz mieć doświadczenie, jak znosić porażki, jak się zachować na ławce. Czasami nie będziesz grał, czasami lepiej podać, czasami lepiej obronić, czasami postawić zasłonę, a czasami zagrać egoistycznie. I to wiedzą doświadczeni zawodnicy. I najważniejsze, niektórzy są odrobienia dobrej atmosfery. I to nie ma co się obrażać, że Irving, Durant czy Harden potrzebują kolegów w szatni, a nie przyjdzie młody zawodnik, który, nie wiem, włączy iPhone'a, nie wiem, czy jakie ma tam muzykę i zacznie się zachowywać jak gość z innej planety. Będzie wiedział, co powiedzieć po porażce, co zrobić po wygranym meczu. I dla mnie budowanie tego zespołu to nie ma co narzekać, tylko zespoły po prostu wykorzystują przepisy, które są. No przecież kto kazał San Antonio wykupywać kontrakt Aldridge'a? No kto kazał im? Ja im kazałem? Nie, Brooklyn powiedział, przystawił im pistolet do skroni i powiedział, macie to zrobić. Blake'a Griffina tak samo. Kto kazał Detroit Pistons powiedzieć, jeszcze 2 lata kontraktu ma Blake Griffin, chyba mi się wydaje, miał? I oni mówią, no przecież to były błędy kontraktowe popełnione wcześniej. Nikt nie kazał Detroit Pistons wykupiwanie tego kontraktu. A teraz nagle właściciele albo zarządzający tymi mniejszymi zespołami mówią, no my się zaczynamy bać, że zawodnicy wybierają Brooklyn Nets albo wybierają Lakers. No a jak wy ich wykupujecie, powiedziecie, że ich są niepotrzebni dla was, Drummond poszedł do Lakers. No nie rozumiem. Nie rozumiem, no to wreszcie weźcie, podpisujcie dobre kontrakty albo zacznijcie je respektować do końca i nie będziemy mieli takich jaj, że Aldridge idzie do Brooklynu, czy Blake Griffin idzie do Brooklynu. Nagle Blake Griffin gra dobrze.
Tak, to otworzył się, stary dobry Blake Griffin wyszedł.
I wie co zrobić, A wiadomo, że był w tym wieku, że trzeba było po prostu dobry, starszy czy weteran musi grać z dobrymi zawodnikami, z młodymi. Ja miałem przez moment, przepraszam, że troszkę opowiem o drugiej lidze, przeszedłem z ekstraklasy do drugiej ligi i myślałem tam, że ja sobie to ogarnę. Zobaczyłem, że nie ma czegoś takiego. Ja się dusiłem przez pierwsze 2-3 miesiące. Ja nie wiedziałem po prostu, na czym polega koszykówka. Bo ja mówię, że on pójdzie w lewo, a ten młody zawodnik idzie w prawo. Ja myślę, że on przeciągnie pick and roll, a on zatrzymuje się i mi podaje. Ja mówię, o co mu chodzi? A jak ma się już doświadczonych zawodników i dobrych zawodników wokół siebie, to wtedy ta gra jest przyjemnością. I mi się wydaje, że Brooklyn Nets do końca sezonu, nawet jak nie zdobędą tego mistrzostwa, co moim zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne, to te spotkania będą w miłej atmosferze i też z punktu widzenia trenera. To jest po prostu przyjemność pracować z zawodnikami, którzy ja do nich coś mówię, a oni wiedzą, o czym ja mówię. Ty fajnie powiedziałeś w poprzedniej rozmowie, że hasłowo mogę mówić. Rozumiesz? Czasami w dobrych zespołach, bo z dobrymi zawodnikami to się nie mówi, to się patrzy. Ja miałem takiego dobrego zawodnika, jak się nazywał Dominik Tomczyk albo Maciej Zieliński. My nie gadaliśmy dużo, jeżeli chodzi o koszykówkę, ale jak ja patrzyłem, jak on się zachowuje na parkiecie, to ja już wiedziałem, co ja mam zrobić. I to była przyjemność, nawet jak ja byłem tam ogórkiem w tym Śląsku Wrocław, ale trening to była przyjemność. To jest najfajniejsze, że wtedy się gra po prostu, no ty nie traktujesz tego treningu jako trening, to jest przyjemność grania w koszykówkę. Ja gram handoffa, ja gram pick and roll, ja jestem dlatego, że on jest w odpowiednim miejscu. Ja dam do pieca w obronie, to on mi pomoże, bo to jest bardzo dobry zawodnik, który wie, na czym polega. I ludzie sobie nie zdają sprawy, jak fajnie jest pracować z kompetentnymi osobami. Chyba na każdym stanowisku, że ja coś robię, a gość po prostu to wie, a nie dźwiękowiec zastanawia się, które kabelki zrobić, rozumiesz?
No, więc to tak, to dotyka tak każdej dziedziny.
Z każdej dziedziny. Ja na przykład to uwielbiam. Miałem 3 razy przyjemność pracować z dobrymi zawodnikami, jako zawodnik, przepraszam. I to było po prostu, te sezony były moimi najlepszymi sezonami, bo ja się nie męczyłem. I Brooklyn moim zdaniem nie będzie się męczył. Przesadzili troszkę, to prywatnie mogę powiedzieć, że przesadzili z Eldridge'em. Ale kto zabrania Aldridge'owi po prostu na stare lata oddać jeden rzut przeciwko LeBronowi albo przeciwko Antonemu Davisowi? Bo ja bym tak wpatrzył. Ja jestem Blake'em Griffinem, nigdy nie byłem w finale i mówię tak, a wiesz co, ja pójdę sobie tam, zrezygnuję z tych pieniędzy, ale chcę zagrać, bo ja uważam, że jestem lepszy od Antonego Davisa. Ja bym tak zrobił, na ich miejscu bym tak zrobił. Powiedział, ja jestem lepszy od Antonego Davisa i pokażę Antonemu Davisowi, że jest miękki, że się nie nadaje jeszcze, a dzięki LeBronowi zdobył mistrzostwo.
I tym pozytywnym...
To ja mogę zdobyć dzięki Hardenowi i Durantowi.
I tym pozytywnym akcentem, Radek, musimy kończyć, ale na koniec zapraszam Cię za tydzień. Obiecuję, że dokończymy jeszcze inne wnioski i spostrzeżenia, nie tylko związane z samą grą, ale te pozasportowe też. Możemy się tak umówić? Za tydzień się słyszymy?
Jak się nie nudzisz Absolutnie. W moim towarzystwie i jak ludzie chcą troszkę tego posłuchać, to z przyjemnością podzielę się swoją... Nie, w cudzysłowie mądrością.
Dobrze, to za tydzień już teraz zapowiadamy, będzie Radosław Chyży. Radek, przepraszam Cię, czas z gumy nie jest, musimy już niestety kończyć, dobra. Ale obiecuję, za tydzień wracamy i kontinuum tej dyskusji naszej i być może innych wątków także będzie.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich ciężko pracujących.
Dziękuję również i Waszym i moim gościem był trener Radosław Chyży. Radek, bardzo jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
Pozdrawiam, na razie.
Weszło!